Piątka Karo. Obserwacja, wyczekiwanie, gwałt. 6 miesięcy. Dostał 6 miesięcy. Typowa pobłażliwość sądów w dzisiejszych czasach. Nie powiedziałem nikomu o groźbie, wolałem uwierzyć policjantce i zapomnieć o nim. Właściwie żałuję, że przeczytałem te informacje w lokalnym dzienniku. Jedyne pocieszenie w tym, że odmówiono mu wyroku w zawieszeniu. Siedzę jak zwykle w kuchni z portierem i asem Karo. Gazeta leży na stole, złożona na pół. Zamieszczono w niej urocze zdjęcie napastnika jako dziecka. Widzę tylko jego oczy. Mijają dni i to zaczyna działać. Zapominam o nim. Właściwie myślę, co taki gościak on mógłby zrobić? Więcej sensu ma skupienie się na przyszłości. Powoli rozpracowuję adresy na karcie. Najpierw Edgar Street 45. Planuję zacząć w poniedziałek, ale nie mam odwagi. Drugą próbę podejmuję we wtorek, ale nie udaje mi się opuścić domu. Za wymówkę mam czytanie koszmarnej książki. W środę jednak wychodzę na ulicę i ruszam przez miasto. Dochodzi północ, kiedy skręcam w Edgar Street. Zrobiło się ciemno, a wszystkie latarnie są zepsute, ocalała tylko jedna, lecz i ona mruga do mnie. Jej blask kołysze się wokół kuli. Nieźle znam okolice, bo Marv często tu przyłaził. Miał dziewczynę przy jednej z tych zaniedbanych ulic. Nazywała się Susan Boyd, a Marv chodził z nią jeszcze w szkole. Kiedy jej rodzina spakowała się i wyniosła niemal bez słowa, był zrozpaczony. Kupił wtedy ten stary samochód, żeby wyruszyć na poszukiwanie Susan, ale nawet nie przekroczył granic miasta. Myślę, że świat wydał mu się zbyt wielki i Marv się poddał. Wtedy właśnie stał się taki skąpy i kłótliwy. Sądzę, że od tamtej chwili postanowił troszczyć się już tylko o siebie. Może. Nie wiem. Nigdy nie myślę o nim zbyt wiele. Taką mam zasadę. Idąc, przypominam sobie o tym wszystkim, lecz myśli te znikają, gdy zbliżam się do celu. Docieram do końca Edgar Street, gdzie znajduje się numer 45. Mijam go, przechodząc po drugiej stronie ulicy i kieruję się w stronę gęstej kępy drzew. Tam kulę się i czekam. W domu nie palą się światła, a na ulicy panuje cisza. Kawałki farby odpadają z dykty, jedna z rynien prawie przerdzewiała. W moskitierze są dziury. Komary nie dają mi żyć. Lepiej, żeby to nie trwało zbyt długo, myślę. Mija pół godziny i niemal zasypiam. Ale kiedy nadchodzi ta chwila, bicie mojego serca musi się odbijać echem na całej ulicy. Na chodniku zatacza się mężczyzna. Potężny mężczyzna. Pijany. Nie widzi mnie, gdy potyka się na schodkach prowadzących na ganek, męczy z kluczem, po czym w końcu wchodzi do środka. W holu zapala się światło. Drzwi trzaskają. Nie śpisz? Bełkocze. Przywlecz tu zaraz swój tyłek. Mam serce w gardle. Podnosi się tak wysoko, że czuję jego smak, jego bicie na języku. Drżę. Zbieram się w sobie, znów wstrząsa mną dreszcz. Księżyc wyłania się z pomiędzy chmur i nagle czuję się obnażony. Jakby cały świat mógł mnie zobaczyć. Ulica jest niema i cicha, tylko ten olbrzymi mężczyzna wpadł do domu i krzyczy na żonę. W sypialni też zapala się światło. Zza zasłony drzew widzę cienie. Kobieta jest ubrana w koszulę nocną, ale mężczyzna przyciąga ją do siebie i brutalnie zrywa okrycie. Myślałem, że na mnie czekasz, mówi. Trzyma ją za ramiona, dławi mnie lęk. Później facet rzuca żonę na łóżko, rozpina pasek i spodnie, leży na niej. Wchodzi w nią. Łóżko krzyczy z bólu. Skrzypi i jęczy, lecz tylko mnie dobiega jego skarga. Boże, to ogłuszające! Dlaczego świat tego nie słyszy, myślę. W ciągu kilku chwil wielokrotnie zadaję to pytanie. Ponieważ go to nie obchodzi, stwierdzam w końcu i wiem, że mam rację. To tak, jakbym został wybrany. Ale wybrany do czego? Odpowiedź jest prosta. żeby mnie obchodziło. Na ganku pojawia się dziewczynka, płacze. Przyglądam się jej. Nie ma już światła, tylko hałas. Na kilka minut zapada cisza, lecz wkrótce wszystko zaczyna się od początku. I nie wiem, ile razy w ciągu jednej nocy robi to ten mężczyzna, ale z pewnością jest to spore osiągnięcie. Koszmar trwa, a dziewczynka siedzi i płacze. Może mieć około 8 lat. Kiedy wszystko się kończy, dziewczynka wstaje i wraca do środka. Z pewnością nie dzieje się tak każdej nocy. Mówię sobie, że to niemożliwe. A wtedy kobieta zajmuje miejsce małej na ganku. Również siada. Ma na sobie podartą koszulę nocną. Twarz ukrywa w dłoniach. Jedna z jej piersi jest wyraźnie widoczna w blasku księżyca. Dostrzegam sutek zwrócony ku ziemi, odrzucony i obolały. W pewnej chwili kobieta unosi ręce, stula dłonie, zupełnie jakby trzymała w nich serce. Krwawi na jej ramiona. Niemal do niej podchodzę, ale wówczas odzywa się instynkt. Wiesz, co musisz zrobić? Powiedział to jakiś wewnętrzny głos. Powstrzymuje mnie przed podejściem. Nie takie jest moje zadanie. Nie znalazłem się tu, by kogokolwiek pocieszać. Mógłbym ją pocieszać do samej śmierci, a i tak wszystko się powtórzy następnej nocy i kolejnej też. To nim powinienem się zająć. To jemu muszę stawić czoła. A mimo to, kiedy kobieta płacze na ganku, chciałbym podejść i przytulić ją. Chciałbym ją uratować i wziąć w ramiona. Jak ludzie mogą tak żyć? Jak im się udaje przetrwać? Może właśnie dlatego tu jestem? A jeśli już nie dają rady?